Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Leciński, witam Państwa. Moi dzisiejsi goście: Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
I Zbigniew Wysocki z Partii Wolność.
Dzień dobry.
Witam Państwa i chciałem spytać, może zacznijmy od tych wątków europejskich. One się trochę zaczęły od, nie wiem, czy dobrze zrozumianej, czy też niedobrze zrozumianej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o, nie wiem, czy Europie, czy też korzyściach płynących z tego, co w Europie mamy, a może też mówił o krytyce ze strony instytucji europejskich, różnych rzeczy, które dzieją się w Polsce. W każdym razie zaczęliśmy dyskutować na temat tego, tych polskich relacji z Europą, czy tak naprawdę w tej sprawie mamy konsensus, czy on się zaczyna jakoś łamać, że ten polski związek z Unią Europejską jest po prostu owocny i właściwie nie wymagający od nas jakiegoś dyskutowania.
No, chciałabym podkreślić, że ewidentnie widać, że PiS przygotowuje się do starcia z Trybunałem Stanu Unii Europejskiej, że podejrzewa, że będzie negatywny wynik, decyzja negatywna w sprawie sądu. W związku z tym chcę pokazać społeczeństwu, że wiecie, ta Unia to jest taka beznadziejna, w ogóle po co nam ta Unia, że niech sobie ma wyroki, jakie ma. Wszystko na to wskazuje. Chociaż weźmy pod uwagę, że jest to po prostu zwyczajna głupota iść w tą stronę, zwłaszcza w momencie, kiedy negocjujemy naprawdę duże pieniądze pomocy na przyszłe lata dla Polski, środków Unii Europejskiej. I poza tym Polska będzie albo rozwijała się w Unii Europejskiej, albo po prostu dryfowała na wschód. To jest działanie przeciwko polskiej racji stanu.
Marcin Horała?
To jest, to co tu powiedziała pani poseł, to jest taka bardzo ładna ilustracja pewnego stanu myślowego, czy pewnej koncepcji Unii, co do której chyba nigdy nie było zgody i tu w obozie prounijnym, do którego też Prawo i Sprawiedliwość się zalicza, w przeciwieństwie na przykład do
lub
Partii Wolność. Zawsze był bardzo głęboki podział pomiędzy dwa stanowiska. Pierwszy to taki, że Unia Europejska to jest samo dobro i powinniśmy aktywnie demonstrować, no wręcz jakiś afekt, uczucie, miłość do tej instytucji, poczuwać się do samych obowiązków, a nie zabiegać o swoje prawa, no bo właśnie. A drugie to podejście po prostu racjonalne. No, jeżeli mówimy o wspólnocie, o tym, co nas kształtuje, o tożsamości, to oczywiście nie ma czegoś takiego. To jest projekt, który jest zupełnie sztuczny. Polacy nadal są Polakami, wzruszają się przy polskim hymnie i nie wiem, i uważają, że w bitwie pod Grunwaldem to my wygraliśmy, a nie przegraliśmy, choć to po drugiej stronie była paneuropejska armia. Natomiast zupełnie czy innym jest członkostwo w organizacji międzynarodowej, które przynosi nam określone korzyści. Warto, dopóki one są, warto z tych korzyści korzystać właśnie. Przepraszam, tu trochę niezręczność językowa mi się wdarła w moją wypowiedź. Warto korzystać. Warto korzystać ze swoich spraw. Trzeba oczywiście spełniać obowiązki, na które się zgodziło. To jest takie ciągłe przeciąganie linii, ciągłe gra. To jest narzędzie, instrument, który powinniśmy wykorzystywać dla polskiego interesu, a nie ubóstwiać, nie robić z niego jakiegoś bożka, przed którym tylko będziemy bili pokłony i patrzyli na to nieracjonalnie, bo wszyscy winni w Europie właśnie tak się zachowują racjonalnie, więc jak w negocjacjach, czy nie wiem, jakbyśmy, nie wiem, kupowali na przykład samochód, przyszli do tego sprzedawcy, powiedzieli tak: po pierwsze, to ja cię kocham, uwielbiam, nie wyobrażam sobie absolutnie siebie poza tym salonem, za wszelką cenę chcę dostać ten samochód, a teraz ponegocjujmy warunki, na jakich go kupię. No nie, no tak, to oczywiście te warunki będą fatalne.
Panie pośle, ale nie można powiedzieć, że Europa jest wyimaginowaną wspólnotą. No to chyba pan przyzna, że to jest głupota.
Mi się bardzo podobało porównanie pana posła Unii Europejskiej do salonów samochodowych, więc jaki pan proponuje inny salon, w którym będziemy kupować te usługi, czy jak pan to nazwał, może z Rosją razem ten salon? Jak pan to proponuje, jakby był taki wybór, proszę pana, to pewnie by było zupełnie inaczej, panie pośle. Natomiast ja się bardzo cieszę, że pan powiedział, że my w ogóle mamy jakiekolwiek korzyści z bycia w Unii Europejskiej, bo pan prezydent powiedział zupełnie coś innego. Powiedział, że niewiele korzyści nam przynosi ta wyimaginowana wspólnota, a pan mówi, że jednak są jakieś korzyści. My, proszę państwa, oczywiście, ja się zgadzam, musimy tutaj realnie podchodzić do bycia w Unii Europejskiej, a nie czołobitnie. Ja się z tym zgadzam, to jest oczywiste. Natomiast duża różnica jest taka, że można negować, tak jak pan prezydent to robił, jakiekolwiek korzyści z tego, że tam jesteśmy. Jesteśmy w tej wspólnocie, a my mamy konkrety. Nie wiem, czy zwróciliście państwo uwagę, na Twitterze są takie wpisy na temat tego, na temat tych korzyści wyimaginowanych. Mosty, drogi, którymi codziennie jeździmy, ale pan prezydent tego nie zauważa, PiS tego nie zauważa. Nie wiem, pan próbuje tutaj wyrównać tę wypowiedź pana prezydenta, ale takie są fakty. My mamy konkretne korzyści.
No tak, ale czy to jest trochę tak, że my się też wdajemy w taką przedziwną dyskusję, w której dyskutujemy, co kupiliśmy za unijne pieniądze, czy też co zbudowaliśmy za unijne pieniądze, gdy tymczasem, jak rozumiem tak naprawdę, to dyskusja o Europie, to być może powinna być ta dyskusja podstawowa, mówiąca o tym, czy wspólnota europejska, która powstała po to, żeby zapobiec powtórzeniu się takiego wydarzenia jak pierwsza i druga wojna światowa, nadal funkcjonuje jako ta instytucja, która powstrzymuje państwa europejskie od brutalnej rywalizacji między sobą, która może prowadzić wręcz do zbrojnych konfliktów, czy też nie, bo tak naprawdę idea Unii Europejskiej, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze politycznej, no to najkrócej mówiąc tak brzmi. Zbigniew Wysocki.
Ja za chwilkę się odpowiem, bo to jest główna istota tego problemu kształtu Unii, o którym powinniśmy dyskutować. Natomiast ja jeszcze nawiązałbym do pani poseł Ewy i niezauważania pewnych rzeczy. Otóż te wszystkie, pani Ewy, lider poseł, te wszystkie namacalne rzeczy, czyli te mosty, drogi, one zostały wybudowane z dotacji unijnych, ale trzeba pamiętać o tym, że państwo i tak zazwyczaj dokłada swoje środki, to jest raz, a dwa, my też płacimy składkę członkowską.
Ale dużo mniejsze, nie udawajmy, że ich nie ma
dokładnie, więc to jest, więc to nie jest też taki namacalny dowód dobrej woli, bo ta składka już w tej chwili jest większa niż korzyści, które z tego płyną.
Nie.
Różne są wyliczenia, ja uważam, że są już w tej chwili ta składka wyższa. Natomiast co do kształtu Unii Europejskiej, to co jest u fundamentu założenia, gdyby ta idea, która temu przyświeca, była realizowana w praktyce, to pewnie też nie mielibyśmy nic przeciwko Unii Europejskiej, natomiast okazuje się, że bardzo często jest, no Unia co innego ma zapisane w tych pięknych ideach, a co innego jest w praktyce, jak chociażby wyminanie Polski, mieszanie się w sprawy wewnętrzne, do których nie ma Unia Europejska żadnych praw, teraz kwestia Węgier i wszystko wskazuje na to, że Unia Europejska tak naprawdę nie jedna sobie narodów, tylko konfliktuje je przez to, że nie chce zostawić dla nich przestrzeni do suwerennych decyzji narodowych.
No, tutaj żeśmy dotknęli już właściwie tego od kolejnego tematu, bo z całą pewnością ta wypowiedź prezydenta trochę wyprzedziła to, co zdarzyło się potem w Strasburgu, bo tym razem sesja była w Strasburgu, zdaje się, czyli dyskusję na temat zastosowania artykułu 7 wobec Węgier, no a potem jeszcze w komplecie nowa regulacja unijna dotycząca przestrzeni internetowej, a właściwie praw autorskich w przestrzeni internetowej, która wywołała, podejrzewam, spore kontrowersje, albo w każdym razie może wywołać spore kontrowersje. Więc czy te skojarzenia z Unią Europejską, które są no, bliższe tych wydarzeń środy i czwartku, to jest to, co wpływa rzeczywiście na naszą opinię Unii Europejskiej?
Ja chciałabym, jeżeli można, podkreślić jeszcze ważną sprawę, o której nie mówiliśmy na temat Unii Europejskiej. Spójrzmy na mapę, w którym miejscu leżymy i mamy w związku z tym, w którym miejscu nasz kraj leży. I mamy do wyboru tylko jedno. Albo zwrócić się na wschód w stosunku do Rosji, w kierunku Rosji, albo na zachód. I to działanie prezydenta Dudy, to przemówienie po prostu pociągam nas w stronę Rosji. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, ciekawe, że pan prezydent przemówienie swoje, to, o którym dzisiaj dyskutujemy, na temat bezsensowności, może nie wyimaginowanej wspólnoty Unii Europejskiej, wygłaszał na tle wspaniałego zamku, wspaniałego dworku w Leżajsku, który został wyremontowany ze środki Unii Europejskiej. To jest po prostu hipokryzja nieprawdopodobna PiS-u. I wracając jeszcze do pana pytania na temat następny, czyli Węgier, no Parlament Europejski przyjął po prostu rezolucję w sprawie rozpoczęcia procedury z tytułu artykułu 7, tak samo jak wcześniej Komisja Europejska w sprawie Polski, po prostu powodem tego było, bo zarówno Polska i Węgry mają problem z przestrzeganiem praworządności.
No dobrze, no ale to jest trochę też tak, że to jest jednak polityka. Znaczy, z całą pewnością uruchomienie tego artykułu...
Wszystko w życiu jest polityką, można powiedzieć.
...wobec Węgier oznacza tyle, że no teraz Polska będzie skazana na wspieranie Węgier, Węgier będą skazane na wspieranie Polski, mówiąc najkrócej, nic z tego nie wyjdzie. Znaczy, weto jest już absolutnie pewne, bo mamy dwa kraje, które są zagrożone i które, mówiąc najkrócej, w związku z tym właściwie już wszystko łączy, a nic nie dzieli.
Ale wie pan, że jak są dwa... Jeżeli są prowadzone procedury w stosunku do dwóch krajów z artykułu 7, to oba kraje przy głosowaniu są wyłączone. Także.
No, nie.
To mamy różne zdanie.
To jest część tego problemu, jaki jest z Unią.
Czy inaczej to się tam odsunęła Rada Europejska?
Ja chciałbym się odwołać.
Tego tutaj nie rozstrzygniemy.
Jest powszechnie dostępny traktat o Unii Europejskiej i traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
No ale teraz będzie pan go wyjmował.
I on nie przewiduje żadnej procedury połączeniowej dla procedury z artykułu 7. No. Każda taka procedura jest odrębną i powinna być odrębnie rozpatrywana. Po prostu nie ma takiej procedury. Natomiast, żeby jakieś grupowe tutaj represje z artykułu 7 przeprowadzać...
Nie mówiłam o grupowych.
Natomiast muszę... No, tak pani mówiła. Pani mówiła, że jak dwa państwa będą, to jeżeli dwa państwa są w tej procedurze, to ona się jakoś łączy i ona jest grupowa wobec dwójki z nich, także obydwa są pozbawione prawa weta.
Dobrze, rozstrzygniemy to po programie.
Natomiast to faktycznie jest problem, że jest części elit europejskich taki i inne próby uzurpowania sobie praw, które nie zostały zawarte w traktatach. Ja zdecydowanie zgadzam się tutaj z czymś, co dla zwłaszcza szanownych pani poseł powinno być ogromnym autorytetem, czyli Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym Niemiec, który wyraźnie orzekł, że po pierwsze państwa są panami traktatów, że żadne państwo nie jest zobowiązane w stosunku do instytucji unijnych do czegoś więcej niż zobowiązało się w podpisanym przez siebie traktacie i jeszcze co więcej ma w każdym momencie prawo go wypowiedzieć, no ale tego oczywiście nikt nie planuje. Natomiast oczywiście to jest jeden z części problemów, jaką mamy z instytucjami unijnymi, że one poza te swoje traktatowe uprawnienia próbują wychodzić, próbują sobie metodą no taką powiedzmy siłową czy takiego faktów dokonanych uzurpować uprawnienia, jakie traktaty im nie przyznawały, na przykład występowania w roli krajowych trybunałów konstytucyjnych. Nigdzie w traktatach europejskich nie jest napisane, że jakakolwiek instytucja unijna odbiera krajowym trybunałom konstytucyjnym prawo do badania zgodności krajowych ustaw z krajowymi konstytucjami. Tymczasem faktycznie pewne takie próby, może jeszcze nie uzurpacji, na razie przez polską opozycję zachęcania instytucji europejskich do takiej uzurpacji są.
To uzurpacja czy nie uzurpacja? Niech się pan zdecyduje.
No bo jeszcze tego nie zrobiły instytucje europejskie, tak? Jeszcze się nie wypowiedziały, dopiero są zainicjowane te procedury. Ja jestem przekonany i mam tutaj pełną wiarę, będąc zwolennikiem pozostawania Polski w Unii Europejskiej, że instytucje europejskie na te wodzenie, na pokuszenie przez polską opozycję nie odpowiedzą pozytywnie i nie dadzą się skusić na to, żeby próbować przekraczać swoje kompetencje. I ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o korzyści z przynależności do Unii, w mojej opinii też one są, ale już na przykład trzeba to widzieć w pewnej perspektywie. Znaczy na przykład w tym, że z uszczelnienia naszego polskiego systemu podatkowego już mamy korzyści porównywalne jak nie większe. Także naprawdę to nie jest tak, że Polska to jest jakieś takie miejsce na świecie niezwykle słaba, jakaś czarna dziura, którą tylko ta święta Unia może wyciągnąć za uszy do góry
ale
i dać dobrobyt.
Mamy
w Polsce ogromny potencjał, sami swój własny, na którym możemy bazować, a instytucje unijne, tak jak mówię jeszcze raz, to jest po prostu narzędzie, które powinniśmy z korzyścią dla Polski w sposób mądry, asertywny wykorzystywać i nic poza tym nie popadać w jakieś stany emocjonalne w stosunku do tych
narzędzi. Tak jak robi to pan prezydent. No właśnie, ma pan rację. Ja się zgadzam z panem całkowicie. Powinniśmy podejść realnie do wspólnoty europejskiej i asertywnie. Ale wracając do Węgier, to ja myślę sobie, że pan tutaj mówi o jakimś uzurpowaniu czy coś. Tylko proszę państwa, jeżeli i Polska, i Węgry będą miały niedługo, będzie sprawa o artykuł 7 traktatu w Unii Europejskiej, to nawet jeśli pan uważa, że to jest uzurpacja jakaś, to jest coś na rzeczy. Nawet sojusznicy Węgier ostatnio się odsunęły, to jest bardzo ważne, czyli coś jest na rzeczy. I to nie jest jakieś tam skakanie Unii Europejskiej.
Jacy sojusznicy?
Sojusznicy konkretnie...
EPP. To tak, no Platforma między innymi głosowała przeciwko.
Nie, chyba nie mówimy.
No nie tylko, oczywiście, między innymi.
To jest duża organizacja. Ma pan tego świadomość, że to jest duża organizacja. Jeżeli tacy poplecznicy odsuwają się, to naprawdę coś jest na rzeczy i Węgry mają prawdziwy problem. I oczywiście może być, ja bym to porównała do kogoś oskarżonego w jakimś zwykłym sądzie, tak? Jak się wyrok nie podoba, czy oskarżenie się nie podoba, to ten oskarżający mówi, a sędzia jest niedobry, uzurpuje sobie prawo, ja mam prawo. Ale to jest po prostu zwykły sąd. Trzeba poczekać na ten wyrok, poczekać na rozpatrzenie, a nie mówić o uzurpacji tutaj, naprawdę. Ja nie mogę uwierzyć, co pan tutaj opowiada.
Można powiedzieć zwykły sąd, z drugiej strony ten artykuł, na który się powołują, jest bardzo niejasny, nieprecyzyjny, jest bardzo duża arbitralność i jest bardzo duża przestrzeń do polityki, która się dzieje i to, że jakaś frakcja odwraca się nagle od Węgier w Europarlamencie, no to tylko pokazuje, że dobrze by w przyszłym Europarlamencie było jak najwięcej posłów eurorealistów, czy też eurosceptyków, jak to niektórzy próbują nazwać, którzy no właśnie chcą Europy, która szanuje suwerenność państw, wspólnej Europy, która koncentruje się przede wszystkim na swobodnym przepływie osób, handlu, zniesieniu barier, uproszczeniu prawa, a nie na tym, kto jej w jakim państwie rządzi i czy ten dany prezydent, czy dana frakcja jest korzystna dla Europarlamentu.
Ale przecież mówimy o praworządności. O tym pan nie wspomniał.
No to i właśnie to jest teraz to, dla kogo jest praworządność i to jest właśnie dlatego mówię, to jest bardzo poszanowanie demokracji i tak dalej. To są takie ogólniki, z których nic konkretnie nie wynika. Natomiast jeszcze wracając jeszcze do tego bilansu, to oczywiście Unia Europejska wniosła korzystne rzeczy, natomiast gdyby robić taką statystykę, ile firm upadło, ile przedsiębiorstw nie przeżyło integracji z Unią Europejską, mówię o nadmiernych przepisach i regulacjach, które wprowadziła Unia Europejska.
Rolnicy ile dostali?
Ale proszę panią, proszę nie przerywać. To myślę, że ten bilans byłby jeszcze gorszy dla Unii Europejskiej i no to trzeba mieć po prostu na uwadze podejmując decyzję, a nie tylko patrzeć, że Unia Europejska i nic więcej, jakby świat się na niej kończył.
No dobrze, to w takim razie, nim przejdziemy do kwestii regulacji dotyczących rynku praw autorskich i rynku internetowego, że się tak wyrażę, to chcę jednak spytać o tą IPP, czyli o Europejską Partię Ludową. Ja przypomnę, że jest to ugrupowanie, w którego skład wchodził i wchodzi nadal Fidesz węgierski, ale wchodzi także Platforma Obywatelska i PSL. I odnosiłem takie wrażenie, że trwała jakaś taka dyskusja, czy przypadkiem do tej Partii Europejskiej Ludowej nie wstąpi Prawo i Sprawiedliwość. Czy te wydarzenia ostatniego czasu zmieniają wasze stanowisko, czy też krystalizują opinię, że to raczej będzie tak, że po następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego możemy się spodziewać, że właśnie takie ugrupowanie jak Fidesz, ODS, Platforma, Prawo i Sprawiedliwość i inne ugrupowania utworzą jakąś nową, nie wiem, chadecko prawicową frakcję, czy też raczej będziecie aspirować do IPP?
Jak pan redaktor słusznie zauważył, to po następnych wyborach bardzo dużo zależy od ich wyniku, od tego też, no bo taką jest w ogóle tradycją Parlamentu Europejskiego, że poza tymi dwoma, trzema, powiedzmy, głównymi frakcjami reszta się w zależności od wyniku trochę rekonfiguruje, bo też zupełnie inny jest sens tworzenia oddzielnej frakcji, która będzie miała na przykład 70 europarlamentarzystów, a zupełnie inny, jakby miała mieć 20. Więc to będzie się... My mamy tutaj podejście jak najbardziej racjonalne właśnie i takie, że to jest kolejne narzędzie, z którego warto korzystać. Zobaczymy. Te rozmowy będą się toczyły. Żadnego tutaj rozwiązania bym nie wykluczał. Również w kwestii ewolucji stanowiska IPP, no bo jeżeli takie ich stanowisko, jakie teraz prezentują, na przykład zostanie wyraźnie negatywnie rozliczone przez wyborców europejskich, to też myślę, że ich stanowisko samo będzie ulegało zmianie. Przy obecnym kształcie Europejskiej Partii Ludowej, kiedy to właśnie ona no, w znacznej części popiera te dążenia uzurpacyjne, czy takiej no, represji politycznej wobec części państw za to, że prowadzą politykę, z którą elity europejskie się nie zgadzają, mimo że, ja tak jak mówię, no, podstaw traktatowych do tego nie ma, no to oczywiście nie, ale ja nie wykluczam, że wyborcy europejscy tej formacji dadzą do myślenia i tam pewien proces refleksji zajdzie. No nie zaszedł po Brexicie na przykład. Elity europejskie, ja zawsze mówię, mają taką mentalność konika boksera z folwarku zwierzęcego Orwella. On miał na wszystko receptę, trzeba więcej pracować. A elity europejskie na wszystko mają receptę, więcej integracji, więcej biurokracji, jeszcze szybciej, jeszcze więcej. No, gdy tymczasem coraz bardziej wyborcy europejscy te koncepcje odrzucają, a oni tym bardziej jeszcze dalej. No, może ta refleksja w którymś momencie zajdzie, że jest to ślepa uliczka, trzeba zrobić dwa kroki w tył i wrócić w uliczkę Europy ojczyzn, Europy o chrześcijańskich korzeniach, takie jak była ze czasów ojców założycieli.
To ja mam pytanie do panów dwóch, którzy są takimi, wygłaszają takie hasła eurosceptyków. I pan wprost powiedział, że ma nadzieję, że w Unii Europejskiej po wyborach będzie więcej eurosceptyków. Tak. Ja się pytam, to dlaczego się tam pchacie, jak jesteście takimi krytykami Unii Europejskiej? Chwileczkę, chciałam jeszcze skończyć, jeżeli można. Dlaczego się tak pchacie? I chciałam się zapytać, dlaczego PiS wszystkich swoich najważniejszych polityków właśnie tam kieruje. Wypycha. Tak, dobrze. Krytykujecie Unię Europejską.
Zaraz po przerwie będziemy próbowali odpowiedzieć na pani pytanie.
Pchacie tam drzwiami
i
oknami.
A Platforma tak krytykuje polski rząd, a się pcha do Sejmu. No po co się pchacie do tego Sejmu?
To jest zupełnie inne, to nie jest porównanie. To jest zupełnie inny problem.
Marcin Horała, poseł PiS i Zbigniew Wysocki z Partii Wolność są moimi gośćmi. Zaraz po przerwie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, ale także porozmawiamy o, no myślę, że dość kontrowersyjnej uchwale w sprawie regulacji rynku audiowizualnego i internetowego.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk. W poniedziałek w Radiu Gdańsk.
Przez ponad 2 lata biegałyśmy po łąkach w poszukiwaniu ziół. Teraz będziemy spotykać się z Państwem w audycji Leki z Zielonej Apteki ze studia. Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka, Hanna Wilczyńska-Toczko w poniedziałek po 11:00. Zapraszam.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jest 9:30.
Radio Gdańsk. Wiadomości.
W skrócie, Ola Wojciechowska. Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie w Warszawie w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Do niewoli sowieckiej trafiło blisko 250 tysięcy polskich żołnierzy. Już we wrześniu 1939 roku mordowano jeńców. Nastąpiły także masowe deportacje ludności na Syberię i do Kazachstanu, które w sumie objęły około 1,5 miliona Polaków, w tym całe rodziny. Za pół godziny o 10:00 w 79. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę spotkanie przed pomnikiem Golgoty Wschodu na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, a o 13:00 w Szymbarku Światowy Zjazd Sybiraków. Prawie 5 tysięcy złotych udało się zebrać podczas niedzielnej kwesty dla Tatianki ze Starogardu Gdańskiego. 12-latka cierpi na nieuleczalną chorobę, zespół Retta. Nie chodzi, nie mówi i karmiona jest dojelitowo.
I co, dzisiaj pełne poszeczki?
Słychać, że coś jest, a to, czego nie słychać, dlatego, że są papierowe włożone. Także ładnie, ładnie. Cieszymy się bardzo, bo na początku wyglądało, że no, frekwencja nie dopisze, ale potem jednak ludzie zaczęli przychodzić. Myślę, że tego typu imprezy, jak dla kogoś się coś pomaga, że jednak w ludziach pobudzają, ruszają tą strunkę jakąś, że każdy chce przyjść, zobaczyć i pomóc.
Jak najbardziej, jest bardzo duże zainteresowanie. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, że w ogóle tyle ludzi tutaj odwiedziło ten stadion. Nie chcę ukrywać, ale naprawdę, no, wszystkie fanty się rozeszły, puszki pękają, więc chyba jest dobrze. Tego oczekiwaliśmy i tak tutaj się właśnie wydarzyło.
Mówią kwestujący wolontariusze. Dziewczynka mieszka wraz z rodzicami na poddaszu. Poruszanie się wózkiem po krętach i wąskich schodach jest niemożliwe. Dlatego rodzice chcą wybudować nowy, przyjazny dom. Koszt to 100 tysięcy złotych. 65% Włochów jest przeciwnych przyjmowaniu migrantów i straciło zaufanie do Unii Europejskiej. To wyniki najnowszego sondażu, który opublikował włoski Instytut Demoskopijny SWG. 15 lat temu 60% Włochów wspierało migrację, deklarując otwartość i pozytywny stosunek do przybyszów. Kwestia migracji jest problemem bardzo ważnym i dzielącym włoskie społeczeństwo, uważają analitycy. Ponadto ponad 70% Włochów uważa, że sytuacja gospodarcza i społeczna stale się pogarsza, ale ponad 60% wspiera nowy włoski rząd. Pogodnie i coraz cieplej robi się na Pomorzu. Teraz 15 stopni w Elblągu i w Miastku, 18 w Gdyni, Babich Dołach. W dzień lokalnie temperatura wzrośnie do 24 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem, 21. Ciśnienie wolno spada. Teraz na barometrach 1020 hektopaskali. W nocy też będzie pogodnie, od 12 do 15 stopni. A we wtorek dużo słońca i jeszcze cieplej, od 23 do 26.
Radio Gdańsk. Z miłości do Pomorza. Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szczelesiński, witam Państwa ponownie. Moi goście: Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniew Wysocki z Partii Wolność. No, było to pytanie na temat tego, czy eurosceptycy, też eurorealiści mają miejsce w Parlamencie Europejskim. No, mają duże miejsce. Pytanie, jak będzie po następnych wyborach. Podejrzewam, że będą mieli jeszcze większą rolę. Ja przypomnę, że Nigel Farage, twórca Brexitu w Wielkiej Brytanii, no, z pełnionych instytucji dopełnił głównie rolę właśnie posła do Parlamentu Europejskiego i z tego miejsca krytykował bardzo gwałtownie Unię Europejską, więc ten parlament spełnia także chyba tę rolę.
Ta pana porównanie świadczy o tym, że pan uważa, że Polska chce wyjść, polski rząd chce wyjść z Unii Europejskiej i dlatego krytykuje, gdzie tylko się da, Unię Europejską.
No, jestem absolutnie przekonany, że Europa przeżywa głęboki kryzys tak naprawdę i rzeczywiście z tym jest kłopot.
Parlament, no, to jest właśnie miejsce takie, gdzie powinno się wygłaszać swoje poglądy, przekonywać innych polityków, ale także wyborców, i rola europosłów jest w tym zakresie bardzo istotna, co właśnie najlepszym przykładem jest pan Nigel Farage, który tak skutecznie to mówił przez tyle lat, że kiedy doszło do Brexitu, to sam był lekko w szoku,
że mu się udało.
Że udało mu się to przewidzieć. Tak,
no dobrze, także... no ale to w takim razie wróćmy do Parlamentu Europejskiego.
Czy PiS-owi też może się udać?
Ja nie straszę, ja podsumowuję.
Się sami straszą,
mówię bardziej o przyszłości niż o przyszłości, więc trudno, żebym straszył.
Dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tej nowej regulacji dotyczącej praw autorskich w przestrzeni internetowej. Czy waszym zdaniem to jest taki strzał w stopę, czyli, że mówiąc najkrócej, jest to regulacja, która po pierwsze, podobnie jak ACTA, może wywołać tego rodzaju kontrowersje i potem Europa się będzie próbowała z tego wycofywać? Czy też mamy do czynienia z regulacją, która zrobi więcej złego niż dobrego?
Oczywiście, że więcej złego niż dobrego. To jest regulacja, która wprowadza cenzurę prewencyjną tak naprawdę i znacznie utrudnia rozszerzanie obszaru wolności słowa w internecie. Znaczy, teoretycznie nie, ale w praktyce, ale w praktyce powoduje taki szereg obostrzeń, że generalnie tylko duże koncerny, duże serwisy będą mogły swobodnie funkcjonować, bo każdy inny będzie się narażał na daleko idące kary, bo mu na przykład ktoś, na przykład mam forum, tak, na którym ktoś mi wklei linka do obrazu czy do tekstu objętego prawami autorskimi, to wtedy ja będę odpowiadał za to, tak? Więc żeby takie forum prowadzić, czy żeby takie jakiś inny serwis prowadzić, to będę musiał albo się obkupić dookoła licencjami, filtrami, co jest bardzo drogie, no więc większość takich serwisów niezależnych będzie musiała się zamknąć. Będzie funkcjonować do pierwszego pozwu. A duże koncerny, właśnie międzynarodowe korporacje, które na to stać, jeszcze bardziej zmonopolizują internet, który już teraz to się dzieje. Już teraz przecież takie duże serwisy społecznościowe mają przecież swoją politykę filtrowania treści i filtrują nie tylko treści, które są zakazane prawnie, co jest oczywiste, ale również takie, które są niezgodne z polityką, ze światopoglądem danego serwisu. No tak się składa, że większość ma światopogląd lewicowo-liberalny i nie jest przypadkiem, że nam się może wydawać, może komuś, kto się na tym nie zna, może się wydawać, że to, że na przykład coś mu się wyświetla, a coś się nie wyświetla u niego na jego profilu, na jego wallu, mówiąc kolokwialnie, no to tak po prostu jest, a tymczasem tam jest w tle algorytm, który jak natrafi na słowa, nie wiem, tam na przykład imigranci, coś tam, to blokuje, a jak natrafi na słowa prawa kobiet, aborcja, to promuje i podbija. Tak po prostu jest, to tak funkcjonuje. W Polsce jest kilka centrów back office, gdzie Polacy, którzy władają zagranicznymi językami, zarabiają w ten sposób, że są zatrudnieni, żeby filtrować treści w serwisach i na przykład wycinać odpowiednie osoby, czy odpowiednie sformułowania, czy odpowiednie zbitki słów. Teraz jeszcze międzynarodowe koncerny do tego uzyskają potężne narzędzie, bo ktoś, kto będzie próbował rozszerzać jakieś takie, że tak powiem, niesłuszne światopoglądy, no to będzie szereg narzędzi, żeby go ścignąć, bo na przykład będzie stał na ulicy i coś nagrywał, a w tle za nim się pojawi jakiś obraz, który jest zastrzeżony, na przykład logo jakiejś firmy i nie ma licencji na to, żeby, bo przyjedzie, nie wiem, samochód jakiejś firmy.
No tak, ale to, co pan mówi, to jest pewna interpretacja, która idzie w pewnym kierunku, gdy tymczasem wydaje mi się, że tak naprawdę ta regulacja dlatego powstała, że internet stał się miejscem, gdzie, mówiąc najkrócej, dość skutecznie oszukuje się osoby, które dysponują prawami autorskimi, wykorzystując ich dzieła do tego, aby, mówiąc najkrócej, tej przestrzeni internetowej zaistnieć w różnych rolach politycznych, tak, ale przede wszystkim biznesowych, czyli mówiąc najkrócej, jest to przykład okradania twórców.
Tylko że teraz jest cały mechanizm ochrony praw autorskich i dochodzenia praw cywilnych jest. Mocny. Tylko teraz on jest następczy, tak? Nastąpiło naruszenie, można dochodzić swoich praw. Teraz ta akta 2, któremu zresztą Platforma była przeciwna, nawet miała mema na swojej stronie Stop Akta 2, po czym 3 miesiące potem za tym głosuje, jest odwrotny i wprowadza mechanizm cenzury prewencyjnej. Jest obowiązek wobec kogoś, kto utrzymuje serwis, żeby on sam filtry i nie dopuszczał z góry tego rodzaju, więc co będzie robił? Będzie na wszelki wypadek nie dopuszczał wszystkich. Zamiast to, że każdy może swoją rzecz powiedzieć, swój materiał zamieścić i ewentualnie, jeżeli naruszy czyjeś prawa, to może za to odpowiadać, będzie odwrotnie.
Jeżeli musimy pamiętać właśnie, że ta akta 2 to jest dyrektywa o prawach autorskich. My się tutaj skupiamy o ograniczeniach, ale mamy tutaj również artystów, mamy tu dziennikarzy, których prawa są łamane. I ja jeszcze może się odniosę do tego, co pan powiedział, jak tutaj wielkie ograniczenia będą, bo myśmy poprosili o stanowisko rządu w sprawie akta 2. I otrzymaliśmy taką odpowiedź. Projekt dyrektywy nie zagraża i nie ogranicza wolności internautów. Na pytanie, czy projekt ogranicza możliwość linkowania przez internautów lub wprowadza podatek od linków lub inne opłaty, rząd polski odpowiada. W wersji wypracowanej przez Radę Europejską projekt dyrektywy nie ogranicza możliwości linkowania przez internautów.
Tylko nie jest to wersja przyjęta przez Parlament Europejski
aktualnie. Pan, że ja dokończę, tak?
No, ale pani odnosi się do wersji, której nie ma.
Dzisiaj naprawdę ani razu nie przeszkodziłam. Właśnie, tej wersji nie ma. Dzisiaj jest taka sytuacja, że mamy 250 poprawek zgłoszonych przez europarlamentarzystów i ta sprawa się nie kończy. Decyzje będą podjęte dopiero w styczniu, czyli można powiedzieć, że sprawa jest na wokandzie, czy jest rozpatrywana, tak? Czyli jest wszystko przed nami. Europarlamentarzyści pracują nad tym. Mówienie tutaj, że to jest koniec, że już wszystko zablokowane, że Platforma źle głosowała, to jest oczywista bzdura. To jest oczywista bzdura, bo dzisiaj ta sprawa jest mocno rozpatrywana. Bardzo wiele się może zmienić, ale te przepisy wcale tak źle nie wyglądają, jak tutaj przedstawia czarnowidząco pan poseł.
Dokładnie tak wyglądają.
To ciekawe, a ciekawa jest ta opinia rządu w tej sprawie.
Ona dotyczyła wersji przygotowanej przez prezydencję bułgarską, która została odrzucona i tej wersji już teraz nie ma, jest inna, znacznie gorsza.
No, za moment będzie jeszcze inna wersja, dlatego że jest 250 poprawek. Nie, może lepsza, może gorsza, trudno powiedzieć.
To jest właśnie ten moment, kiedy
możemy o tym dyskutować jeszcze, ale mówienie, że to jest koniec świata,
Nikt nie powiedział, że jest koniec świata. To jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy dyskutować, kiedy są te poprawki, bo jak już będzie wszystko uchwalone, no to troszkę będzie za późno. Wtedy będzie może będą podstawowe...
Mamy teraz szansę.
Ta regulacja jest waszym zdaniem potrzebna. Czy, teraz... mówiąc najkrócej, czy my potrzebujemy regulacji, w której wyważymy, mówiąc najkrócej, interesy wolności słowa, a z drugiej strony praw autorskich?
Trzeba to wyważyć po prostu.
Bo może tak miel.
Tak, dobrze pan redaktor powiedział, bo ci, którzy wspierają wielkie korporacje w starciu z narodowymi twórcami, których właśnie tenże projekt akta chroni, nie wspierają polskiej kultury, za to umacniają niepoddanie żadnej kontroli wielkich korporacji. Pan poseł Horała dużo nieprawdy tutaj powiedział i naprawdę się dziwię, że panu się jak u Pinokia nos nie wydłużył, bo to wszystko, co pan powiedział, jest nieprawdą.
Wszystko.
Głosowali prawie wszystko.
Nie,
przepraszam, prawie wszystko. Prawie wszystko. Rzeczywiście Platforma w lipcu była przeciwko, ale weźmy pod uwagę, że tak jak pani poseł Lider powiedziała, od tego czasu 200 poprawek ponad zostało uwzględnionych. To było w lipcu. Teraz chciałabym uporządkować. Proszę państwa, Platforma głosowała w Unii Europejskiej za skierowaniem tego projektu do prac dalszych do komisji. To nie było głosowanie nad całym projektem, czy go przyjąć, czy nie. Dalej będzie dyskutowanie. I chciałam powiedzieć, że użytkownicy internetu, ani małe firmy niczego nie zapłacą. Nie będą wprowadzone żadne zakazy ani cenzura. A umowy licencyjne będą podpisywały wyłącznie duże globalne korporacje w sieci i nowe umowy chronią wolność w sieci i bronią demokracji. I proszę nie powtarzać takich, panie pośle Horała, takich rzeczy, bo jeszcze ludzie w to uwierzą, co pan powiedział tutaj na antenie.
Znaczy,
dziękuję.
Ja to trochę...
Zbigniew Wysocki.
Oczywiście to by trzeba czekać później, jak będzie ta rezolucja ostatecznie uchwalona, to jak jeszcze później polski rząd to zaimplementuje. Natomiast ja nie do końca wierzę w tutaj, co pani powiedziała poseł Chmiel, że to ma ograniczać te największe korporacje, bo jak weźmiemy sobie na przykład ten punkt...
Wyłącznie.
No właśnie o tym mówię.
To proszę weźmiemy, doczytać
no, pani poseł, no przecież kurczę, nie możemy tak rozmawiać. Choćby weźmiemy ten artykuł, który mówi, że serwisy społecznościowe muszą właśnie weryfikować prawa autorskie, czy nie są naruszane w momencie umieszczania danego artykułu, medium, filmiku, czegokolwiek, jakiejś treści w sieci, no to jak zobaczymy, to te największe firmy i tak już mają zaimplementowane te algorytmy, czy to YouTube, czy Facebook, i właściwie nie potrzebują tych żadnych dodatkowych regulacji, to samo zostało wytworzone przez rynek na przestrzeni lat. Natomiast gdybyśmy się cofnęli w czasie, kiedy powstawał YouTube, jeszcze nie był własnością Google'a i ta firma miałaby zainwestować miliony dolarów w złożone algorytmy, które by musiały właśnie autoryzować treści, przypadkiem nie naruszają, to ten serwis najprawdopodobniej nigdy by nie powstał. I internet, który znamy dzisiaj, pewnie by w ogóle do tego stopnia nie wyewoluował. A na pewno nie tak w krótkim czasie. Kolejna kwestia, no to jest tych linków w wymianę. No, wymiana linków to jakby jest esencja internetu. To jest jakby to, co napędzało machinę tego internetu, rozwoju. Dziś już mało kto pamięta, ale kiedyś na stronach internetowych zawsze były takie polecane linki i każda strona prześcigała się w tym, żeby do swoim czytelnikom pokazać także inne strony, które mają ciekawą treść. I robiły to właściwie charytatywnie, no bo też nie brały za to żadnej dodatkowej opłaty, więc próbowanie regulowania tego znowu będzie niekorzystne dla małych firm. Google już zapowiedział, że w wynikach wyszukiwania nie będzie żadnych linków, które będą żądały jakiejkolwiek opłaty licencyjnej od firmy Google, więc jest łatwo, żeby Google wymusił sobie, że on będzie za darmo mógł udostępniać linki największych domów mediowych, prasowych. Natomiast mała jakaś firma, która będzie wchodziła, jakieś małe forum, no to jest praktycznie bez szans z tym, tak?
Dyrektywa poszła do prac komisji.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, choć odnoszę takie wrażenie, że jest jednak przed nami kwestia wyważenia tych dwóch rzeczy, tak. Które...
Tak, które już, ja bym powiedział, że one już są wyważone, nawet powiedziałbym, z przegięciem na rzecz praw autorskich. No, tych zarządzanych przez duże korporacje, no bo to tak naprawdę to przecież...
No dobrze, że korzystanie ze zdjęć będzie...
I pani sobie wyobraża, że Jan Kowalski, twórca ludowy z Podkartus, będzie pozywał użytkownika Facebooka, który wkleił gdzieś na, nie wiem, na Tajwanie linka z jego twórczością. Oczywiście, że nie. Pozywać będzie Sony, Times Warner i tak dalej, masowo i niezwykle skutecznie zamykając witryny.
Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Wróćmy na koniec do tego, co dzieje się tu i teraz, czyli no, chyba głównie kampanii samorządowej. Dzisiaj zamykamy listy. Tak ostatnia data, to coś ciekawego waszym zdaniem się zdarzy? Znaczy ktoś, duży jakiś podmiot nagle się okaże, że zgłosił znacznie mniej list albo zrezygnował jakby ze swoich praw, ktoś się z kimś połączy, jakieś wiadomości na
dzisiaj?
Ten temat?
Nic nie słyszeliśmy, Koalicja Obywatelska ma gotowe listy.
No i ja odnoszę wrażenie, że mieliśmy takie dwa transfery, mamy warszawski transfer byłego polityka, no jak się wydaje lewicowego, bo dawnego członka SLD i sympatyka przez chwilę chyba partii Lepera jako kandydata na wiceprezydenta u pana Jakiego, a z kolei Koalicja Obywatelska no, zyskała lewicową odnogę i pytanie, co to oznacza tak naprawdę. Chyba wszyscy sięgają po lewicę, to taki ciekawy wniosek.
Ja nie wiem, czy pan Guzioł jest lewicowy. Dla mnie to
kiedyś
jest...
był w każdym
kiedyś
razie.
Tak, to nie jest sięganie po lewicę, tylko to jest otwieranie się na wszelkie środowiska, które podobnie w sprawach kluczowych i fundamentalnych myślą jak Koalicja Obywatelska i chciałyby również w tych podstawowych rzeczach wesprzeć naszą koalicję stworzoną. Czyli pani Nowacka się do nas dołączyła, a oczywiście każdy z podmiotów, który jest w koalicji naszej obywatelskiej, czymś tam się różni. No tak jak w każdej rodzinie. Brat, siostra mają inne charaktery. W związku z tym zdajemy sobie sprawę, że po wyborach mamy nadzieję wygranych przez nas, nas, będziemy dogrywać nasze programy w szczegółach, który każdy z tych podmiotów ma swój program. My jako Platforma mamy już zaprezentowany program, właściwie wszystkie podmioty mają i będziemy współpracować dalej. Mamy
zaprezentowany jako Koalicja Obywatelska, pozwolę sobie przypomnieć.
Tak jest, tak jest, ma pani rację.
To w takim razie jak Zjednoczona Prawica?
No tu mamy akurat w aspekcie gdyńskim to dwa bloki koalicji w studiu, bo również z Partią Wolność współpracujemy w wyborach do Rady Miasta Gdyni.
Tak jest.
Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to dziękuję, ma się znakomicie, zgłaszamy naszych kandydatów. Ale co mnie najbardziej zdziwiło, pojawiają się sygnały alarmistyczne ze strony sympatyków opozycji, że oto w różnych terytorialnych komisjach wyborczych większość ma Prawo i Sprawiedliwość, co może się zdarzyć w sytuacji, gdy inne podmioty nie zgłaszają swoich przedstawicieli. No, państwo tyle mówili, że obawiają się jakichś wyborczych nieprawidłowości, a nie zgłaszacie swoich przedstawicieli do terytorialnych komisji wyborczych. To jest dziwne. W kodeksie wyborczym zagwarantowaliśmy, że jeżeli ogólnopolskie duże formacje zgłoszą kandydatów, to nawet bez losowania oni wchodzą.
I
nawet,
no i tak między nami mówiąc, nam zdaje się brakuje kandydatów w ogóle.
Ale na razie mówimy o komisjach terytorialnych, czyli miejskich, gminnych, powiatowych, okręgowych. No to niezwykle dziwne. Ale wróćmy do wyborów. No cały czas, no nie miałem okazji jeszcze skomentować, bo nie byłem w śniadaniu Rady jak po tej decyzji. Największy taki ruch w tym obszarze to było oficjalne już poparcie Wojciecha Szczurka w Gdyni przez Platformę Obywatelską Nowoczesną i z tych list startuje też KOD. Mi to niezwykle pochlebia, bo to było sprzedane w takim sosie, że to zjednoczenie jest potrzebne, żeby zatrzymać Marcina Chorałę w Gdyni. To
aż, nie Marcina Chorałę, nie pan nazwiska. Tylko nie niszczenie sądu.
Nie, przepraszam, ale...
Niszczenie sądu, ale nic pan
przepraszam, bo
Marcin Chorała w swojej sprawie.
Aż mam dwie riposty
chyba,
do powiedzenia.
Chyba pani poseł pan przesadził otóż, ze swoją otóż wielkością,
otóż
panie
pan
pośle
Azielicz dokładnie to powiedział na konferencji prasowej. Pan poseł Aziewicz, Platforma Obywatelska. Więc tak jak mówię, niezwykle mi to pochlebia, że aż zjednoczone siły Wojciecha Szczurka, Platformy Nowoczesnej i KOD-u są potrzebne, żeby mnie zatrzymać, a może okażą się niewystarczające. Natomiast odpowiadając pani poseł Chmiel, no za głowę się łapię, państwo nie widzą.
No i
jak,
dobrze.
Jak
no i
można dobrze. Tak nie rozumieć istoty samorządów, żeby mówić, że trzeba wygrać wybory na przykład na prezydenta Gdyni czy do Rady Miasta Gdyni, żeby niszczyć lub nie niszczyć sądów. To są zupełnie inne sprawy. Zupełnie nie tym się zajmuje samorząd. Państwo nie rozumiecie samorządu. Samorząd jest od tego, żeby zarządzać dla dobra mieszkańców, żeby mieli drogi, chodniki, żeby mieli miejsce w przedszkolu dla dziecka, żeby nie mieli zbyt wysokich opłat, żeby mieli inwestycje, które są w mieście potrzebne. A państwo chcecie na poziom samorządu przenieść ogólnopolską, polityczną, ideologiczną awanturę. Mam szczerą nadzieję, że wyborcy tego nie chcą. I tak jak rozmawiam z wyborcami, to oni tego nie chcą. Oni chcą, żeby w mieście był dobry gospodarz, który dla dobra miasta będzie nim zarządzał, a nie który w Radzie Miasta będzie toczył spory, nie wiem, o sądy, którymi Rada Miasta się w ogóle nie zajmuje.
Nie róbcie tej awantury ogólnopolskiej. Panie pośle, to pan przenosi na krajową politykę na wybory samorządowe, bo PiS specjalizuje się w kupowaniu politycznego poparcia za pieniądze podatników. Najpierw 500+, teraz 300+ i teraz jeszcze o emeryturze. Tak jest mowa, jeszcze przed wyborami samorządowymi, po to właśnie, żeby przełożyć politykę krajową na wybory samorządowe. Zgadzam się z panem, że powinniśmy o zupełnie czym innym myśleć przy wyborach samorządowych. Zgadzam się.
Wybory samorządowe mają swoją charakterystykę taką, że tak naprawdę większość obowiązków w samorządzie i tak wynika z ustaw, które obowiązują w tym kraju i niezależnie czy prezydent ma poglądy trochę bardziej prawicowe czy trochę bardziej lewicowe i tak wiele rzeczy będzie musiał robić wspólnych, więc robienie sojuszy przed wyborami no jest jak najbardziej rozsądne z powodów politycznych. Ordynacja wyborcza w dodatku jest taka, że realny próg wyborczy do Rady to jest 15%, a wiadomo, że prezydent oprócz tego, że sam będzie, no to jeszcze potrzebuje radnych, którzy będą go wspierali, więc budowanie silnych bloków w mojej ocenie no jest słusznym podejściem. Decyzja pana Jakiego jest, powiem szczerze, zaskakująca, aczkolwiek pan Jaki nie po raz pierwszy zaskoczył w tej kampanii i w mojej cenie pokazuje, niezależnie od wyników, chyba będzie wygranym po tych wyborach, pokazując jak dobrze prowadzi tą kampanię, jak stara się zrozumieć tą Warszawę i zrobić dla nich odpowiedni program wyborczy.
No dobrze, no to w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tym, jaki wynik tych wyborów przewidujecie, a właściwie może inaczej, jaki wynik wyborów będzie sukcesem poszczególnych stron, bo mówimy o takiej ocenie, że samorząd jest jakby osobny, tutaj są różnego rodzaju koalicje i tak dalej, ale następnego dnia po wyborach, odnoszę wrażenie, że wszystkie partie spojrzą na te dane i będą próbowały poszukać takiego czegoś, co będzie mogło pozwolić im powiedzieć, no wygraliśmy. No na pewno są te dane mówiące o składzie sejmików. Jeśli jest sumować w skali kraju, no to to jest taki wskaźnik, który mówi, kto wygrał te wybory. No ale przypomnę, że 4 lata temu partią, która uzyskała najwięcej głosów w wyborach sejmikowych, było Prawo i Sprawiedliwość. Jak przyszło do budowania koalicji w sejmikach, okazało się, że zwycięzcą jest Platforma Obywatelska i PSL, bo to oni mieli zdolność koalicyjną.
Szczególnie PSL fenomenalne wyniki zanotowało.
Syndrom pierwszej kartki zadziałał.
Archiwumik trzeba powołać, żeby wyjaśnić wybory.
To się w tym roku nie powtórzy, bo na przykład mężowie zaufania będą mieli dostęp. Bo mężowie zaufania będą mieli dostęp do wszystkich czynności wyborczych, a karty z wyborów będą przez 5 lat przechowywane do kontroli sądowej.
Ale będzie także książeczka.
Nie, no otóż właśnie nie mieli, pani poseł. Tu znów niestety brak wiedzy.
Będzie książeczka, ale z instrukcjami na pierwszej stronie, a nie z partią na pierwszej stronie.
A tu też muszę pana redaktora zmartwić, że jest duża szansa, że będzie płachta, ponieważ dzięki zmniejszeniu liczby kandydatów ta płachta nie będzie mega płachtą, więc jest szansa, że
będzie
poza
płachta.
Jakimiś szczególnie...
To jest dobra wiadomość.
Poza szczególnie, tak uważam, szczególnie jakimiś, płachta. Że tak powiem, pechowymi miejscami, gdzie szczególnie dużo się komitetów zarejestruje, jest duża szansa, że będzie to na jednej kartce. Oczywiście sejmiki są takie najbardziej, no najwyższym szczeblem, najbardziej takim odpowiadającym czy zbliżonym do polityki krajowej. Teraz Prawo i Sprawiedliwość rządzi w jednym sejmiku wojewódzkim. Jeżeli tych sejmików będzie znacząco
tak
więcej,
zostało.
To będzie to zwycięstwo naszej formacji. A jeżeli uda się sprawić, nie da się ukryć, niespodziankę w którymś z dużych miast i któryś z naszych młodych, dynamicznych, bo zazwyczaj takimi oni są, świeżych kandydatów, wygra w którymś z dużych miast, no to sukces tym większy.
Mam nadzieję, że w Gdyni nie macie takich kandydatów jak niejaki Szpądrowski na liście u pana Jakiego, który się wypowiada, że Żydów to bym powitał z serią z Kałasznikowa, bo to się robi niepokojące. Sporo jest takich kandydatów w Polsce i w Warszawie.
To jak jest
u pana też
no,
są
to
tacy ludzie.
Bo pani mówi, że
jest ja to było do pana pytanie. Pan też ma takich kandydatów?
Nie ma takich w Polsce. Pani na razie podała
muszę się
jakiś
przyjrzeć, bo to jest bardzo
przypadek.
To nie jest jednostkowa sprawa. Dzisiaj
wystawia się w skali kraju 20 tysięcy kandydatów. Być może przez to sito jeden na
10. Bo on się nie kryje z takimi poglądami faszystowskimi.
No mam nadzieję, że ta kampania nie będzie prowadzona takim tonie.
No właśnie, a już jest kolejna dyskusja to dzisiaj w Radiu Gdańsk. Wszystkich mandatów jest chyba 55 tysięcy w skali kraju do samorządu i ciężko idealnie wszystkich prześwietlić. Ja proponuję, żeby w ramach kampanii na prezydenta koncentrować się przede wszystkim na osobie samego prezydenta. I
tak, i udawać, że nie ma
jeżeli teraz powiemy, ale
z poglądami faszystowskimi na listach i trudno ich prześwietlić.
Proszę podać tych ludzi.
Jeżeli
no.
tak będziemy mówili, to tak samo możemy spojrzeć na waszego kandydata wiceprezydenta, który miał stronę z rolę.
Ale pan i to również, porównuje?
No tak, jeżeli ciągniemy.
Bardzo chamskie żarty z
dokładnie,
kobiet,
i to jest, co w mojej ocenie jest bez sensu takim porównaniem.
No zobaczymy, jak ta kampania
to,
się potoczy. Od dziś będziemy wszystko wiedzieli, mówiąc najkrócej, czyli na kogo możemy głosować, bo poznamy już listy wyborcze. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia. Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska, Ewa Lider, Nowoczesna, Marcin Chorała, PiS, Zbigniew Wysocki, Partia Wolność. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.